Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Jana, gdzie w 4 rozdziale od 4 do 30 wiersza znajdujemy takie słowa. Musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię z tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł: o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz? Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Módlmy się. Panie i Boże, te słowa, które czytamy, mają prawdziwie zbawczą moc tylko wtedy, kiedy są Twoją prawdą. Tylko wtedy, kiedy Ty umieszczasz je w naszych umysłach, sercach, byśmy je przeżywali. Tylko wtedy, kiedy Ty wspomagasz nas w życiu wedle Twojego słowa. Prosimy Cię, daj nam swego ducha i pobłogosław nasze dobre owocowanie w Twojej prawdzie. Amen. Jan Chrzciciel pytał tych, którzy przychodzili do Niego: czego przyszliście szukać na pustyni? Po co tu jesteście? Lekko parafrazując Jego pytanie, spróbujmy zapytać samych siebie: po co tu jesteśmy? Akurat dzisiaj, akurat teraz. No, jest niedziela, przychodzimy tu zawsze w niedzielę. Ale gdyby od tej rutyny oderwać naszą obecność i zadać sobie pytanie: dlaczego dzisiaj? Co to jest zesłanie Ducha Świętego? Co te święta rzeczywiście dla nas oznaczają? To co byśmy odpowiedzieli? Albo kto z nas, idąc do kościoła, myślał o tym, że dzisiaj jest Dzień Zielonych Świątek? Ale zostawmy to pytanie na boku. Spróbujmy zająć się historią, którą przed chwilą wyczytaliśmy w Ewangelii Janowej. Jezus jest oczywiście Mesjaszem, ale o tym wiemy my 2000 lat później. O tym wiedzieli też niektórzy z tych, którzy za Nim szli. Dla większości pozostałych, bo Jezus jest, można by powiedzieć, nauczycielem, Żydem. Jezus jest ortodoksyjnym Żydem, a może nieortodoksyjnym, bo przecież wielokrotnie udowadniał, że wykracza w tym, co robi i w tym, czego naucza, poza ortodoksję, choć to tylko pozornie, bo zgodnie ze swoją własną definicją nie zmienił ani jednej joty w zakonie. Po prostu przeżywał ten zakon w taki sposób, w jaki należało, a nie w taki, w jaki robili to jego pobratymcy. I w jaki często robimy to i my. Jezus przychodzi do Samarii. Samaria to takie szczególne miejsce w tamtych czasach i w tamtym rejonie świata. Szczególne z prostego powodu. Kiedy Izrael został podzielony na dwa królestwa, na Judeę i Izrael, kiedy te dwa królestwa popadły w polityczne tarapaty i zostały podbite, to ten podbój odbywał się na dwa różne sposoby. W Judei Żydów uprowadzono do niewoli babilońskiej, a potem z tej niewoli wrócili. Cały czas tam ktoś oczywiście mieszkał. To nie było tak, że Judea była próżnią, pustkowiem zupełnym. Ale ci, którzy odeszli, to wrócili, zajęli swoje miejsce i dalej żyli w swoim kraju. Z Samarią było natomiast inaczej. Asyryjczycy, którzy uprowadzili Żydów z Izraela, z tego właśnie, z tej części królestwa, które było Samarią w czasach Jezusa, do niewoli, na ich miejsce osiedlili tam swoich osadników. A więc do tych, którzy pozostali spośród Żydów, dołączyli poganie. Co gorsze, w oczach tych, którzy potem z Babilonu wracali, ci poganie przejęli wiarę w jedynego Boga, ale byli poganami. I oddawali Bogu cześć w świątyni, która była konkurencyjna wobec jerozolimskiej, to znaczy na górze Garizim, w mieście Samaria. W ten sposób Samarytanie stali się symbolem nieczystości. Samarytanie stali się ohydą. W oczach Żydów z Judei wymyślili sobie własne miejsce kultu, wymyślili sobie kult. Nieczyści zaczęli plugawić wiarę w Boga swoją obecnością i tak dalej, i tak dalej. Dlatego obcowanie z Samarytanami dla Żydów było czymś niedopuszczalnym, niewyobrażalnym i czymś, co ich plugawiło. Kiedy więc do studni, przy której siedzi Jezus, no bo Żydzi musieli z Galilei do Judei, z Judei do Galilei przechodzić przez Samarię, z prostego powodu, tam było krócej. Kiedy do studni przy samarytańskim mieście Sychar, gdzie odpoczywa pewnie w cieniu jakiegoś murku czy czegoś, Jezus, przychodzi kobieta samarytańska, nic dziwnego, że dziwi się niepomiernie tym, że Jezus w ogóle do niej mówi. To ona tam była na miejscu, ale Żydom nie przeszkadzało to okazywać pogardy Samarytanom, gdzie tylko mogli. W całym Nowym Testamencie mamy tylko parę opowieści o Samarytanach przedstawianych w pozytywnym świetle. Kobieta przychodzi do studni i co się dzieje? No, albo mamy pokaz męskiego szowinizmu, bo Jezus wygodnie rozparty mówi: przynieśno mi wody, napiłbym się czegoś. Do zupełnie obcej kobiety, albo jednak nie, bo studnia to tak u nas tylko brzmi, studnia. Wyobrażamy sobie cembrowiny, kołowroty, wiadro, lodowatą wodę, czystą, krystalicznie, smakującą jak wejście do raju. Ja przynajmniej takie studnie z dzieciństwa pamiętam, z tych wsi, gdzie tam bywałem na wakacjach. A w Izraelu, czy w Samarii, studnia to dziura w ziemi, gdzie gdzieś tam głęboko, głęboko w tej małej, wydłubanej dziurze było pewnie troszkę wody mętnej, ciepłej, niesmacznej, którą ludzie nabierali, no bo coś pić musieli. Żeby ją wydobyć, trzeba było mieć czerpak. Taką długą łychę, o długości pewnie 2 metrów na przykład, którą się wyjmowało wodę ze studni i nalewało do dzbanów, z których niosło się ją do domu. Jezus nie miał czerpaka, nie miał dzbana, stąd jego prośba nie musiała być szowinizmem męskim, mogła być po prostu prośbą o napojenie. Ale tak czy owak dla Samarytanki było dziwne, że Żyd, jeszcze mężczyzna, chce dotknąć czegoś, co ona miała w rękach, ryzykując to, że stanie się nieczysty. Stąd cały ten dialog, który następuje potem. Ale dialog dialogiem, historie biblijne mają to do siebie, że są wielopoziomowe, że można je rozumieć na różne sposoby. Więc z jednej strony dzieje się jakaś interakcja między Jezusem a Samarytanką, która doprowadza do czegoś, co nie było wcale normalne dla jego wszystkich żydowskich uczniów. W tej historii z Ewangelii według Mateusza, którą dzisiaj czytaliśmy, Piotr wyznaje wprawdzie, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, ale takie wyznania są, o ile pamiętam, dwa na przestrzeni 3 lat ziemskiej pielgrzymki Jezusa Chrystusa. A poza tym jego uczniowie, ci, którzy są mu najbliżsi, ci, którzy patrzą na niego każdego dnia, chodzą za nim jak stado owieczek, patrzą na to wszystko, co się dzieje i nie wiedzą, kim on jest. Nie wiedzą, o co chodzi, co będzie dalej, dokąd to prowadzi. To my z perspektywy 2000 lat możemy być mądrzy tą mądrością wiedzy o zakończeniu Ewangelii. Dla nich osoba Jezusa była kimś ważnym, ale była nauczycielem, prorokiem, a nie Mesjaszem. A już na pewno Żydzi, którzy za Nim szli, nie myśleli o Jezusie jako o Bogu, który między nimi przebywa. A samarytańska kobieta po całej tej interakcji odchodzi do swojego miasta i ogłasza wszem i wobec, że spotkała Mesjasza. Po kilkunastu minutach rozmowy pewnie poznaje tego, za którym tłum Żydów chodzi i spodziewając się, że to jest czas ostateczny, że Mesjasz nadchodzi, nie rozpoznaje go. To jest prawdziwa różnica w tej historii między osobami, które biorą w niej udział. Uczniowie wracają z miasta samarytańskiego z jakąś żywnością, którą kupili i zajmują się tylko jednym. Dlaczego on rozmawia z Samarytanką? Dlaczego naraża się na nieczystość? Zamiast podziwiać to, że kobieta, która przychodzi do studni, której życie musiało być naprawdę ciężkie, bo to, co czytamy, że miała 5 mężów i teraz jest 6, zapewne nie wynika stąd, że jest bohaterką jakiegoś filmu brazylijskiego o dynastiach baronów i takich czy innych, którzy żyją w luksusie, opływają diamentami i mnóstwem pieniędzy i przebierają w partnerach życiowych jak w ulęgałkach w koszyku. Według prawa Nazreatu mogła być żoną każdego kolejnego brata po śmierci poprzedniego, z automatu. Nikt jej nie pytał o to, czy chce wychodzić za mąż. A jeżeli tak nie było, to kobiecie w tamtych czasach naprawdę trudno było utrzymać siebie i pewnie dzieci, które miała, więc zdana była na mężczyznę i musiała szukać tego życiowego partnera za wszelką cenę, zwłaszcza właśnie jeśli miała rodzinę. Więc tych 5 mężów mogło być desperacją życiową tej kobiety, która chciała przetrwać, chciała, żeby jej dzieci przetrwały. I rzucała się w kolejne związki, które albo się rozpadały, albo jej partnerzy akurat umierali. A w końcu już pewnie nikt jej nie chciał, więc żyła z kimś, kto zwyczajnie dawał jej pieniądze na utrzymanie za, bo ja wiem, coś w rodzaju prostytucji rodzinnej. I ta kobieta, żyjąca w takich warunkach, doświadczona takimi przejściami, mimo wszystko w ciągu kilku minut jest w stanie od rezygnacji życiowej przejść do rozpoznania Boga, który do niej przemawia, i do takiego rozpoznania, bo to jest jeszcze istotne w tej opowieści, które powoduje, że biegnie do miasta i całe miasto przyprowadza do Jezusa. No, całe, nie całe, to nie o to chodzi, czy ktoś tam został w domu, czy nie. Ale zobaczcie, z kogoś, kto właściwie opowiada, relacjonuje kwestie religijne na zasadzie nasi ojcowie, coś tam, gdzieś tam coś się dzieje, bo my, Samarytanie, jako naród, tutaj, a tam oddajemy cześć Bogu, nagle staje się pierwszą osobą tej akcji. Nagle to ona biegnie, opowiada, przyprowadza do Jezusa swój naród, żeby oni też mogli zaczerpnąć z tej studni wody żywej, której ona dotknęła takim zupełnym przypadkiem. Nagle jej życie z całkowicie przegranego i pewnie beznadziejnego staje się cudowne, wypełnione sensem, i jaki piękny owoc przynosi. Pewnie dobrze byłoby, gdybyśmy na końcu tych dni, które daje nam Bóg, mogli spojrzeć wstecz i zobaczyć, że i nasze życie tak właśnie wyglądało. Że w którymś momencie, kiedy do nas przemówił, usłyszeliśmy, nawróciliśmy się i pognaliśmy wypełniać Jego wolę. Dzisiaj jest dzień zesłania Ducha Świętego. Dzień, w którym zaczyna się istnienie Kościoła. Dzień, w którym Duch jest wylany na apostołów, którzy zwiastują Ewangelię w różnych językach, ale ten efekt specjalny nie jest istotny. Ważne jest to, że w wyniku tego zwiastowania ileś tysięcy ludzi się nawraca i zaczyna istnieć jako prazbór jerozolimski. To jest ten dzień, w którym ktoś powołany przez Boga, nie wahając się, nie zastanawiając, czy da radę, czy tak można, czy nie można, czy wypada, czy nie wypada, czy ma dość wiedzy, czy nie ma dość wiedzy, wstaje i idzie, żeby wypełnić wolę swojego Boga, żeby przynieść owoc, dla którego został stworzony. Dzisiaj jest dzień, w którym Bóg wylewa swojego Ducha na nas, kochani, żebyśmy to my ponieśli dalej ten kaganek, który daje wszystkim naszym przodkom w wierze. Zróbmy z tego daru właściwy użytek. Nie zmarnujmy go, nie prześpijmy tego dnia. Opowiadajmy o naszym Bogu, przeżywajmy naszego Boga i bądźmy Jego Kościołem, przynosząc owoce.